Sponsorem programu jest Marczegalia Poland z siedzibą w Kluczborku. Światowy lider w produkcji wyrobów stalowych.
Szczerze o Kościele.
Dzisiaj moim Państwa gościem jest ksiądz Joachim Kobienia, rzecznik kurii diecezjalnej w Opolu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
Proszę księdza, spotykamy się w takiej audycji wspomnieniowej. Wczoraj wieczorem zmarł biskup Jan Bagiński. Od 1985 roku biskup, który przyjął za swoje zawołanie łacińskie servire Deo et populo, czyli służyć Bogu i ludziom. Ksiądz miał okazję pracować z księdzem biskupem.
Właśnie, bo może nie tyle jako rzecznik, byłem blisko księdza biskupa, ale najpierw jako sekretarz arcybiskupa Alfonsa Nosola, a potem też jako kanclerz kurii. Bardzo często, praktycznie codziennie spotykaliśmy się z księdzem biskupem Janem i muszę powiedzieć, że to hasło doskonale oddawało jego nastawienie i do życia, ale przede wszystkim do ludzi. Służyć Bogu przede wszystkim, ale też służyć bardzo mocno ludziom, bo inaczej się nie da. Myślę, że tym hasłem nacechowane było nie tylko to jego posługiwanie biskupie od 1985 roku, ale praktycznie całe jego życie. To doskonale widać, kiedy się chociażby ten jego życiorys troszeczkę bliżej przegląda, bo bardzo ciekawa to jest postać i myślę, że ten życiorys wart jest trochę przytoczenia.
No właśnie, bo to biskup urodzony 31 maja 1932 roku w Kamionce na Wołyniu, związany również ze środowiskiem kresowym.
Oczywiście, nigdy nie wypierał się tego, że jego ojczyzną, tym terenem, z którego pochodzi, to właśnie Wołyń, Kresy Wschodnie. Zawsze tam zostawił kawałek swojego serca, bo przecież przez kilka dobrych lat tam jednak mieszkał jako dziecko, a to zapamiętuje się bardzo dobrze. Mieszkał w takiej malutkiej miejscowości, bo Kamionek to była wioska, w której było bodajże tylko 40 zagród. Ta, w której on pochodzi, była jedną zresztą z największych, to jego dziadek. Właśnie miał taką dość sporą zagrodę, spore gospodarstwo i to zresztą bardzo ciekawa była sama ta rodzina, ponieważ jeżeli chodzi o księdza, czy biskupa Jana Bagińskiego, on pochodził właściwie jako jedynak z rodziny. Natomiast mieszkali pod wspólnym dachem jako rodzina wielopokoleniowa z dziadkiem, który był szefem, tym, który zarządzał całym tym gospodarstwem. Mieszkał tam też brat jego ojca z rodziną i mieszkał też właśnie ojciec i Jan, w sumie 15 osób. I co ciekawe, tak wspominał biskup Jan, ta rodzina miała swoje specjalizacje. To nie tak, że wszyscy byli zatrudnieni w jednym tylko uprawianiu pola, ale każdy chociażby ojciec naszego właśnie biskupa zmarłego miał taką specjalizację olejarnię, czyli po prostu wyciskał z ziarn lnu czy rzepaku olej, który był bardzo ważny w tamtych czasach, bardzo potrzebny. Z kolei inny z braci był wyspecjalizowany w budowaniu dróg i mostów, czy drugi w ogóle w tamtych czasach też bardzo rzecz potrzebna i myślę, że ta rodzina bardzo harmonijnie ze sobą żyła i choć, jak wspomniałem, biskup Jan był jedynakiem, to jednak nie miał tego jakby takiego pewnego wyobrażenia o rodzinie jako jedynaka, bo żył w takiej rodzinie, w której bardzo wielu było tych członków tej rodziny.
Prawie 10 lat żył na Wołyniu. Z tego, co ksiądz mówi, to było to też życie pełne pracy. Czy biskup Jan nie bał się pracy już potem, w tym czasie, kiedy razem współpracowaliście?
Biskup Jan nigdy nie bał się pracy. Zawsze podejmował to wszystko, co zostało powierzone, czy do czego został ewentualnie posłany. I to także widać od najmłodszych lat, że na pewno tam praca towarzyszyła, ale też i bardzo trudny czas, ponieważ kiedy miał 7 lat, wybuchła wojna. Te tereny, na których mieszkał, zostały opanowane przez armię radziecką. Naturalnie kościół był bardzo mocno uciskany, dlatego chociażby poszedł do pierwszej komunii świętej jako 7-latek po przygotowaniu przez rodziców, a rok później już do bierzmowania, ciągle z obawą, czy ich kościoła nie zamkną. Potem okupacja niemiecka zajęła też te tereny, równie trudny czas. Potem ojciec zostaje powołany przez wojska radzieckie do wojska już jako 40-latek do Ludowej Armii Polskiej, która tam się wtedy na wschodzie tworzyła. Także i bez ojca rodzina musi jakoś dać sobie radę. I to wytworzyło także taką dużą samodzielność, bo kiedy potem w 44 roku po trudnych chwilach, bo to i rzeź na Wołyniu, to też przeżył nasz bohater, kiedy musiał ukrywać się, czy to w zbożu, czy u bardzo jakichś zaprzyjaźnionych Ukraińców, którzy rozumieli, że to Polacy są także ich sprzymierzeńcami, bo przecież ta wioska, w której żyli, była bardzo międzynarodowa, można powiedzieć. Tam mieszkali w większości Ukraińcy, mieszkali Polacy, mieszkali także Niemcy, jak wspominał ksiądz biskup, a nawet jedna rodzina żydowska. Wszyscy współżyli ze sobą harmonijnie. Myślę, to było bardzo ważne doświadczenie, które potem bardzo przydało się, kiedy już został u nas biskupem. Ale kiedy właśnie musiał opuścić ten teren, kiedy rodzina została rozproszona, ta wielka rodzina 15-osobowa, każdy udał się w swoją stronę, nawet od matki był oddzielony przez jakiś czas, to nie bał się zapisać do szkoły, mimo że właściwie nie chodził do szkoły tam w swoim kamionku, ponieważ czas wojny utrudnił to, czy uniemożliwił praktycznie. I to ojciec tylko przygotowywał go, przekazywał mu tą wiedzę niezbędną tak dobrze, że zdał do 5. klasy, kiedy w 1944 roku znalazł się w Chełmnie Lubelskim. Do 5. klasy, ale potem po paru miesiącach właśnie znalazł się już tu na Opolszczyźnie, ponieważ tutaj jego dziadek po prostu znalazł nowy dom, nowe mieszkanie i tu także przybył ojciec już po zakończeniu wojny razem z rodziną.
I to 46 rok, a 10 lat później, 17 czerwca, przyjmuje Jan Bagiński święcenia w Opolskiej Katedrze. Ksiądz już wspomniał o tym, że to doświadczenie wielokulturowości, jakie było w tej diecezji łódzkiej, czyli na Wołyniu, przydało się najpierw księdzu, potem biskupowi tutaj na Opolszczyźnie. Jak to wyglądało?
Niewątpliwie, bo ksiądz biskup Jan doskonale rozumiał specyfikę naszej diecezji. Tej diecezji, która, tak jak powiedzieć, dzień ma to swoje troszeczkę zróżnicowanie kulturowe, etniczne, czy różnie ludzie deklarują swoją przynależność. Ksiądz biskup nie miał nigdy z tym problemów. Potrafił zawsze w każdej parafii się dobrze odnaleźć i potrafił, kiedy był tam posłany, doskonale dotrzeć do serc ludzi. Zresztą to cechowało także i chociażby jego ważną funkcję, którą powierzono, bo on najpierw był wikariuszem przez 2 lata w Pyskowicach, potem jeszcze przez rok na kolejnej parafii w Nowej Wsi Królewskiej, gdzie proboszczem był późniejszy biskup Grządziel, ale już po 3 latach poświęceniach został prefektem. To bardzo ważna funkcja. Prefekt to ten, który jest wychowawcą w seminarium, który ma za zadanie przekazywać kandydatom do kapłaństwa te najważniejsze zasady, które powinni także pojąć nie tylko jako wiedzę naukową, teologiczną czy filozoficzną, ale także jako pewne zasady postępowania, zachowania się. I to on, widać, musiał być człowiekiem bardzo głębokim i kultury, i wiedzy, i wiary, skoro biskup Franciszek Job, biskup pierwszy opolski, powierzy mu tak ważne zadanie, które pełnił notabene przez 17 lat, głównie jako prefekt, a potem jeszcze przez parę lat jako wicerektor seminarium.
Oprócz tych cech, które ksiądz wspomniał, musiał to być również człowiek żelaznego charakteru, bo przecież był w centrum zainteresowania służb, był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa i ma status pokrzywdzonego.
Tak, jednym z takich bardzo ciekawych momentów jego życia były czasy, kiedy uczęszczał do liceum męskiego w Opolu. W maturalnej klasie praktycznie tylko 3 osoby nie należały do ZMP, a ZMP to w tamtych czasach był taki przedsionek PZPR, czyli partii komunistycznej. Tylko 3 osoby oparły się, między innymi biskup Bagińska. Trzeba powiedzieć też, jak bardzo wielką znaczenie miał ktoś, kto należy do ZMP. Przewodniczący tej organizacji szkolnej miał prawo brać udział w konferencjach pedagogicznych, miał prawo nawet na to, że choćby wyrzucono nauczyciela angielskiego, który nie pasował temu młodemu człowiekowi. Ksiądz Bagiński potrafił oprzeć się, co sugerowano mu, uniemożliwił mu zdanie matury. Mimo to wszystko jednak maturę potrafił zdać. A potem, kiedy był w seminarium już przełożonym, seminaryjnym, także nie jeden raz musiał spotykać się, czy to z próbami inwigilowania przez różne służby kleryków, czy wysyłania nawet na przeszpiegi różnych takich kandydatów, musiał rozpoznawać ich, musiał często zgłaszać się, kiedy zabierano kleryków do wojska, to on musiał iść tam wtedy tłumaczyć, że to klerycy. Niełatwe były to czasy, a jednak potrafił zawsze być osobą taką bardzo stabilnego charakteru. Co jest ciekawe, że nie można powiedzieć, że był człowiekiem żelaznego zdrowia, bo nawet kiedy wstępował do seminarium w 1951 roku, to o ile rektor przyjął jego dokumenty, to po badaniach lekarskich odrzucono go. Po prostu stwierdzono, że ma bardzo poważną wadę serca. Biskup późniejszy Jan nie zraził się tym, próbował w Krakowie, w Lublinie, tam też również ze względu na te mankamenty zdrowotne, na świadectwo lekarskie negatywne, nie przyjęto go i już po rozpoczęciu pierwszego roku jeszcze raz zgłosił się do seminarium w Nysie. Jeszcze raz powiedział, że szczerze, że to ze względu zdrowotnych odrzucono, a ponieważ ówczesny rektor ksiądz Tomaszewski stwierdził, że kilku kleryków odeszło, zatem jest trochę miejsca, to na próbę go przyjmiemy. Jak okazało się, była to bardzo rozsądna i dobra decyzja. ponieważ okazało się, że właśnie to był jeden z najcenniejszych kandydatów do kapłaństwa w ówczesnym czasie.
Jak ksiądz wspomina ten czas wasz wspólny w kurii diecezjalnej? Czy ksiądz obserwował również te niedostatki zdrowotne księdza biskupa? Czy to było odczuwalne? Czy starał się on jak gdyby mimo wszystko funkcjonować jak człowiek zdrowy?
Biskup Jan starał się zawsze funkcjonować z pełnym jakby zaangażowaniem w dzieło, które mu jest powierzone, ale niestety to było doskonale widoczne, że czasami jednak łaska buduje na naturze, ta natura, czyli organizm człowieka troszeczkę szwankował i widać było, że czasami musiał się udać do szpitala, że czasami widać, że nie był w tej dobrej czasem formie zdrowotnej, mimo wszystko zawsze przychodził, na ile mógł, zawsze starał się tak jak najwierniej spełnić te swoje obowiązki, które mu były powierzone. Też bardzo taka charakterystyczna cecha, o której warto powiedzieć, był to człowiek niezwykłej pokory. I taką pokorę pokazywał w różnych aspektach, chociażby tym, że opiekował się swoją mamą. Był jedynakiem, jak wspomniałem, zatem jemu przypadło to w udziale. Potrafił nawet mamie robić jako biskup zakupy. Spotykaliśmy go czasami w sklepie, jak takie prozaiczne rzeczy mamie kupował te podstawowe spożywcze. Potrafił jako biskup stanąć w kolejce do konfesjonału u ojców franciszkanów. Tam można było go spotkać tak, że czasami ci, którzy tam korzystają z sakramentu pokuty, być może to wspomną. A takim może nawet trochę budzącym uśmiech wydarzeniem było, kiedy został biskupem, jako proboszcz parafii w Kluczborku został tym biskupem, jego pojazdem był maluch. I tym maluchem udał się na konferencję episkopatu, pierwszą bodajże do Częstochowy i wtedy nawet nie chciano go za bardzo wpuścić, twierdząc, że no, biskup raczej takim samochodem nie przyjeżdża na konferencję episkopatu, jednak jemu to zupełnie nie przeszkadzało, ponieważ te czynniki jakby zewnętrzne nie były dla niego istotne. Istotne było jego bogactwo wnętrza. To było dla niego to najcenniejsze, na co szczególną uwagę przykładał.
Wiele razy, proszę księdza, w rozmowach, ale też z ambony słyszymy, że proboszcz jest odpowiedzialny za zbawienie parafii, że ciąży na nim niezwykła odpowiedzialność przed Bogiem za wiernych. Myślę sobie, że w przypadku biskupa też jest odpowiedzialność za diecezjan. Zatem my teraz możemy włączyć się w modlitwę o zbawienie biskupa Jana Bagińskiego.
Oczywiście, tym bardziej, że tą odpowiedzialność za zbawienie diecezjan biskup Jan bardzo dobrze pokazywał, chociażby czy jeżdżąc na wizytację, na bierzmowanie na parafię, na różne rocznice, uroczystości, zawsze z pełnym zaangażowaniem, nawet kiedy zdrowie mu dokuczało, bo wspomnieliśmy, że to był dość duży mankament, przez całe życie trapiły go te problemy z sercem i jeszcze inne, to zawsze jednak starał się być całym sobą, starał się dzielić tym, co było dla niego ważne. Także myślę, że ta odpowiedzialność także jest z drugiej strony. Teraz my jako diecezjanie jesteśmy zobowiązani do tego, by powierzać go Panu Bogu, zresztą o to najbardziej prosił nawet w swoim testamencie, myślę, to mogę już dziś powiedzieć, o tą modlitwę, by o niej nigdy nie zapomnieć w jego intencji, by zawsze powierzać go Panu Bogu, bo tak jak sam był człowiekiem głębokiej wiary, tak samo prosił, by ludzie wierzący wiedzieli, że to jest to najcenniejsze, co możemy innym przekazać, te dobra duchowe, naszą modlitwę, nasze zaangażowanie.
A resztę testamentu kiedy będzie można przekazać?
Myślę, że te aspekty duchowe na pewno ksiądz biskup także przekaże w dużych fragmentach podczas mszy świętej, które będą sprawowane w jego intencji, chociażby przy okazji eksportacji, bo taka będzie najpierw w kościele świętego Aleksego, a potem także i podczas uroczystości pogrzebowych, na razie zaplanowane są w kościele świętych apostołów Piotra i Pawła. Jeszcze musimy kilka tutaj technicznych rzeczy wyjaśnić, by tam mógł zostać pochowany obok proboszczów tej parafii. On sam, i to jest też taki rys jego wielkości, stwierdził, że dla niego jest rzeczą obojętną, gdzie będzie pochowany, bo wie, że tym celem naszej wędrówki jest niebo i to do tego celu zdążał. Natomiast zawsze tak sugerował, że to jest jakaś parafia mu szczególnie bliska, ponieważ to właśnie tam w tej parafii spędził bardzo duży kawałek swojego życia, właśnie jako młody człowiek, jako ministrant tam posługiwał i potem także tam mieszkała jego mama.
Na te oficjalne uroczystości związane z pogrzebem powinniśmy być przygotowani w najbliższą niedzielę, wtedy rozpoczną się modlitwy i w poniedziałek, kiedy planowany jest pogrzeb.
Właśnie w poniedziałek planowany jest pogrzeb w kościele świętych apostołów Piotra i Pawła o 11:00. Jeszcze tą dokładną godzinę na pewno tutaj podamy bardzo szczegółowo. Oczywiście wszystkich zapraszamy. To wielki człowiek i myślę, że to nasza wdzięczność, nasza wiara powinna być tak wyrażona, że potrafimy także i poświęcić ten czas, by przybyć, pomodlić się za niego i pamiętać o nim także w naszych modlitwach.
A do modlitwy za zmarłego wczoraj wieczorem biskupa Jana Bagińskiego zachęcał państwa i mnie, rzecznik kurii diecezjalnej w Opolu, ksiądz Joachim Kobienia. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
Szczerze o Kościele. Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 15:15.
Sponsorem programu jest Marczegalia Poland z siedzibą w Kluczborku, światowy lider w produkcji wyrobów stalowych.